Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Wojciech Grzywacz. Prezydent Andrzej Duda z okazji Święta Niepodległości wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom kilku formacji polskich służb.
Uroczystość z udziałem m.in. premiera, ministra obrony narodowej i wojskowych odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Więcej na ten temat w relacji Justyny Burzy.
Awanse generalskie otrzymało 17 oficerów z Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wśród mianowanych był m.in. szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, który uzyskał stopień generała Wojska Polskiego. Z kolei generałem broni został generał dywizji Adam Joks, dowódca 2 Korpusu Polskiego, dowódca komponentu lądowego. W przemówieniu prezydent przede wszystkim podziękował za wierną służbę Rzeczpospolitej. Andrzej Duda wskazał, że nominowani reprezentują formacje stanowiące trzon bezpieczeństwa państwa. Dodał, że Polska wyciąga lekcje z zagrożeń, jakie wynikają z rosyjskiej agresji na Ukrainie. Jedną z nich jest wzmacnianie służb.
Zarówno pod względem sprzętowym, jeśli chodzi o polską armię, jeśli chodzi o polskie służby, ale również i pod względem edukacyjnym, strukturalnym, każdym. Dlatego dzisiaj jest tutaj pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, pan generał Wiesław Kukuła, nie tylko w tej chwili szef sztabu generalnego, ale także i kandydat na naczelnego dowództwa w sytuacji zagrożenia wojennego. Dlatego są tutaj wśród panów dowódcy, którzy dzisiaj tworzą nową jakość w polskim wojsku, jak pan generał Adam Joks ze swoimi amerykańskimi doświadczeniami z 5 Korpusu Wojsk Lądowych Armii Stanów Zjednoczonych, dzisiaj budujący 2 Korpus Polski, dowództwo komponentu lądowego.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę też na szczególną rolę edukacji służb i dostosowywania do zmieniającej się architektury bezpieczeństwa. Dziękował także Straży Granicznej i wojsku za ochronę granic przed nielegalną migracją.
Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk zaapelował do posłów i senatorów o kontynuację działań zmierzających do uregulowania kwestii reparacji wojennych.
Wiceminister wysłał w tej sprawie list do polityków, którzy objęli mandat parlamentarzysty.
Polska domaga się zadośćuczynienia od Niemiec za krzywdy wyrządzone podczas II wojny światowej. Rząd przygotował raport na temat strat.
Wiceminister Arkadiusz Mularczyk przypomniał, że obowiązują także dwie uchwały, które przyjął Sejm, a których cele jest podejmowanie starań na rzecz uzyskania reparacji.
Kieruję apel do wszystkich posłów kolejnej kadencji, senatorów kolejnej kadencji Sejmu i Senatu o kontynuację tych działań. Te działania zmierzające do uzyskania dla Polski i Polaków elementarnej sprawiedliwości są niewątpliwie elementem patriotycznym i moralnym dla wszystkich nowych posłów i senatorów, ażeby tę kwestię na arenie krajowej i międzynarodowej, ale również w relacjach z Niemcami w sposób efektywny i skuteczny podnosić.
Polska domaga się odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych i zrekompensowania szkód.
Według niemieckiego rządu sprawa jest zamknięta. Rząd w Berlinie nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.
Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała powiedział, że Centralny Port Komunikacyjny zamówi pakiet minimum 100 zestawów trakcyjnych na potrzeby kolei dużych prędkości.
Tak zwany pól taborowy ma być wyjściem naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoją polscy przewoźnicy kolejowi.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że grupa PKP Polregio potrzebują dużych zakupów taborowych, by podtrzymać obecne zdolności przewozowe oraz te do obsłużenia dynamicznie rosnącego transportu kolejowego w Polsce.
To CPK zamówi ten pakiet w pierwszej kolejności około 100 zestawów trakcyjnych na potrzeby kolei dużych prędkości, kompatybilnych z tą infrastrukturą, które budujemy, i następnie polscy przewoźnicy, wszyscy przewoźnicy, ale przede wszystkim zależy nam na tych polskich, będą mogli dzierżawić, leasingować ten tabor pod określone przewozy w ramach korzystania z infrastruktury CPK. Dzięki temu będziemy po pierwsze mieli wpływ na to, jakie konsorcjum dostarczy tych pociągów. No, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jak największy był udział polskich producentów w tym konsorcjum, żeby przy tej okazji budowali swoje kompetencje.
Dzięki temu, jak wskazał polityk, polscy przewoźnicy nie będą musieli brać na siebie ryzyka finansowego zakupu taboru, jednocześnie startując w otwartych przetargach o przewozy.
Marcin Chorała zauważył też, że spółka oferująca tabor będzie miała przychody, a znacząca większość kosztu będzie po stronie finansowania komercyjnego. Wiceminister zapewnił, że ten projekt nie będzie znacząco obciążał polskiego podatnika.
Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli powiela narrację rosyjską w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.
NIK opublikował raport, w którym napisano, że wartość inwestycji przekroczyła granicę opłacalności, co minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zataił przed Radą Ministrów, a swój nadzór nad całością programu sprawował nierzetelnie.
Dodano, że wartość programu pierwotnie wynosiła 880 milionów złotych, a do dnia zakończenia kontroli wzrosła o 125% do blisko 2 miliardów złotych.
Do tych zarzutów odniósł się na naszej antenie wiceminister Marek Grubarczyk. Wiceszef resortu infrastruktury zauważył, że raport NIK-u ma charakter polityczny.
Podsłuchów wiemy, że dzisiaj Marian Banaś jest na usługach Donalda Tuska, któremu ma przedstawiać kolejne, jak to mówił, prezenty w ramach tych raportów. Jeszcze raz to potwierdza przede wszystkim działanie tendencyjne w zakresie Najwyższej Izby Kontroli. Wszelkiego rodzaju próby dyskusji spełzły na niczym. Oczywiście ten przekaz, który jest budowany, ma służyć tylko bieżącym potrzebom politycznym pana Banasia. Niestety ma to fatalny wymiar, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa Polski, już nie mówiąc o tym, że to tak faktycznie było, że tylko i wyłącznie Moskwa mogła zarządzać tym, co dzieje się na Zalewie Wiślanym.
Kanał żeglugowy, będący częścią nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, otwarto 17 września ubiegłego roku. Polska dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewnił, że inflacja w Polsce będzie nadal się obniżać, choć jej spadek będzie wolniejszy niż dotychczas.
Prezes NBP poinformował też, że inflacja wyraźnie się obniżyła. Przypomniał, że w październiku wyniosła ona 6,5%.
Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Trzykrotnie niższa. Proszę uważnie słuchać i pamiętać. Oznacza to, że w czasie 8 miesięcy, inflacja obniżyła się o niemal 12 punktów procentowych. W ciągu 8 miesięcy o 12 punktów procentowych.
Najnowsza projekcja NBP, która w piątek będzie szczegółowo przedstawiona, mówi, że cel inflacyjny NBP, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, zostanie osiągnięty dopiero pod koniec 2025 roku.
W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek powiedziała po uchyleniu jej immunitetu i jeszcze trzem europosłom PiS-u, że nie ograniczą swojej aktywności politycznej. Głosowanie odbyło się w czwartek na mini sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Sprawa ma związek ze spotem PiS-u ostrzegającym przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej, który promowała grupa europosłów. Zostali oni oskarżeni o nawoływanie do nienawiści.
Europoseł Beata Mazurek zwróciła uwagę, że sprawozdawca wniosku, prawnik i ekspert prawa międzynarodowego w sposób jednoznaczny wnioskował o odrzucenie uchylenia im immunitetów.
W sposób jednoznaczny w swojej opinii wnioskował o odrzucenie uchylenia nam immunitetu, bardzo trafnie to argumentując. A jednym z tych argumentów było to, że ten wniosek został złożony z zamiarem zaszkodzenia nam w naszej działalności politycznej. Treść spotu, który został przez nas polubiony i podany dalej, nie przekracza tak naprawdę dopuszczalnych norm publicznej wypowiedzi w życiu politycznym w państwach członkowskich.
Parlament Europejski uchylił też immunitet Beacie Kempie, Tomaszowi Porębie i Patrykowi Jakiemu.
Beata Kempa stwierdziła, że w Parlamencie Europejskim podeptano wolność słowa. W tym kontekście poseł do Parlamentu Europejskiego zauważyła, że w podobnej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które są aktywne w sieci.
Mam przesłanie do ludzi młodych w szczególności. Uważaj, młody człowieku, bo jeśli cokolwiek polajkujesz, podasz dalej, a nie spodoba się jakiemuś kryminaliście albo nie spodoba się twojemu sąsiadowi, to będziesz miał takie same konsekwencje jak my i będziesz musiał odpowiadać przed sądem.
Warto zauważyć, że europosłów PiS-u oskarżył o nawoływanie do nienawiści Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych.
Mężczyzna mieszka obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez polski sąd za oszustwa gospodarcze.
Wśród zakładników palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas przetrzymywanych w Strefie Gazy są Polacy, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.
Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w czwartek w Paryżu w międzynarodowej konferencji na temat pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.
Minister Zbigniew Rau, pytany o sytuację polskich zakładników, odmówił podania szczegółów z uwagi na dobro tych osób oraz ze względu na wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez Polskę w celu uwolnienia przetrzymywanych obywateli.
Według MSZ w Strefie Gazy jest obecnie 29 polskich obywateli. Minister Rau potwierdził, że prowadzone są działania w celu ich ewakuacji.
Szef MSZ przybliżył też główne tematy rozmów podczas paryskiego wydarzenia.
Pierwszy filar to jak połączyć siły, by zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej w tym konflikcie. Drugi filar sprowadzał się do intensyfikacji presji międzynarodowej w celu uwolnienia zakładników. Trzeci sprowadzał się do zapewnienia drożności kanałów pomocy humanitarnej, no oczywiście przede wszystkim dla Strefy Gazy.
W rozmowach uczestniczyło około 80 przedstawicieli różnych organizacji międzynarodowych i państw.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.